Gość dnia.
Minęła godzina 13.10, więc jak codziennie słyszymy się w programie Gość dnia. Ja nazywam się Tomasz Gorczyca, a naszym wspólnym dzisiejszym gościem będzie lekarz medycyny Michał Grzybowski, specjalista chorób wewnętrznych z oddziału chorób płuc Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie Michale, dzisiaj mamy temat bardzo fajny, bo kolejna nowość dla pacjentów w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku i tym razem będzie to polisomnografia. To nowe badanie na oddziale chorób płuc Wojewódzkiego Szpitala, więc może zacznijmy od tego, by wyjaśnić słuchaczom, co to jest za badanie, bo brzmi dość tajemniczo.
Polisomnografia jest to najlepsze badanie, które możemy pacjentowi zaproponować celem diagnostyki obturacyjnego bezdechu sennego. Jest to badanie, które do tej pory w Płocku nie było wykonywane. Pacjenci, którzy mieli podejrzenie bezdechu sennego, byli kierowani zazwyczaj do Łodzi, Warszawy lub Bydgoszczy i tam oczekiwali w kolejce na to badanie. Zawsze czuliśmy na oddziale taki niedobór tego badania, bo mieliśmy pacjentów, którzy powinni to badanie mieć wykonane. Też koledzy lekarze z innych oddziałów mieli takich pacjentów ze wskazaniami do tego badania, więc tego zawsze brakowało. Gdzieś tam wcześniej nie udało się tego wprowadzić. Zawsze jest niedobór personelu, niedobór czasu, no ale w końcu udało się to badanie wprowadzić w naszym szpitalu.
Bardzo nas to cieszy. A więc kto powinien wykonać takie badanie? Do jakiej grupy pacjentów jest to skierowane?
Czyli osoba, która ma podejrzenie obturacyjnego bezdechu sennego. Może zacznijmy od tego, co to za choroba. Istotą tej choroby jest ograniczenie lub okresowe, całkowite zamknięcie przepływu powietrza przez górne drogi oddechowe w trakcie snu. I powoduje to różne objawy, takie najczęstsze może wymienię. Jest to chrapanie w nocy, nagłe wybudzenia ze snu, przerwany sen, często tutaj partnerzy, partnerki pacjentów zgłaszają takie przerwy w oddychaniu w trakcie snu, połączone z takim nagłym wybudzeniem się ze snu. W ciągu dnia pacjentom towarzyszy często nadmierna senność. Ten sen nie przynosi odpoczynku. Mogą być tutaj zgłaszane bóle głowy, trudności z koncentracją, suchość w ustach po przebudzeniu. Jeśli chodzi o noc, to też problemy z ponownym zaśnięciem lub na przykład częste oddawanie moczu w nocy. To są takie najczęstsze objawy, które pacjenci zgłaszają. I wtedy to są wskazania tak naprawdę do tego badania, do wykonania tego badania.
Mhm. No właśnie, bo my trochę bagatelizujemy jakość naszego snu, bo też niewyspanie nie kojarzy nam się z chorobą od razu. Tymczasem problemy ze snem, tak jak pan powiedział, a konkretnie z bezdechem sennym, mogą przyczynić się do wielu chorób. Jaki mają wpływ na nasze zdrowie?
Przede wszystkim tutaj są to pacjenci też bardzo często z nadwagą, z otyłością i tym dolegliwością. To nie jest tak, że te dolegliwości same w sobie to jest jedyna rzecz, która pacjentom dokucza, bo to wszystkie powikłania związane z bezdechem sennym, kardiologiczne zwłaszcza, neurologiczne, mogą być dla pacjenta groźne. Jeśli chodzi o to powikłania kardiologiczne, jest duże ryzyko incydentów wieńcowych, zaburzeń przewodzenia serca, nadciśnienie tętnicze, zwłaszcza brak nocnego spadku ciśnienia. U osoby zdrowej w trakcie snu dochodzi do fizjologicznego spadku ciśnienia tętniczego. U osoby z obturacyjnym bezdechem sennym nie obserwujemy tego spadku. Długotrwały bezdech senny prowadzi do nadciśnienia tętniczego, które jest oporne na leczenie. Często ci pacjenci biorą po więcej leków hipotensyjnych, a mimo tego nie udaje się osiągnąć docelowego ciśnienia tętniczego. Powikłaniem mogą być wypadki komunikacyjne, pacjenci nie wysypiają się, mają zwiększoną senność w ciągu dnia, zasypiają często na siedząco, oglądając telewizję, czytając książkę. Zdarza się, że pacjenci zasypiają w trakcie rozmowy z drugim człowiekiem, a zdarza się, że pacjenci zasypiają za kierownicą, co jest niebezpieczne zarówno dla nich, jak i dla otoczenia. Więc to jest masa takich ewentualnych konsekwencji nieleczonego obturacyjnego bezdechu sennego.
No właśnie, powiedzieliśmy sobie sporo o objawach, a jak wygląda samo w sobie badanie polisomnograficzne?
Badanie polisomnograficzne jest badaniem, które jest przeprowadzone w nocy. Pacjent jest podłączony do takiego aparatu, nazywa się to polisomnografem. I do tego aparatu mamy podłączone różne czujniki, tak? Jest mierzony przepływ powietrza przez drogi oddechowe, czyli takie kaniule donosowe są założone, które są połączone z miernikiem ciśnienia i w ten sposób mierzymy przepływ powietrza przez drogi oddechowe. Jest wykonywane całonocne badanie EKG, całonocne badanie EEG, czyli takie elektrody na głowie są przypięte, które badają czynność elektryczną mózgu i wtedy dzięki temu możemy ocenić, w jakiej fazie snu pacjent aktualnie się znajduje. Pacjent ma również mierzoną saturację, czyli poziom wysycenia hemoglobiny tlenem. Mierzymy też ruchy oddechowe, czyli pacjent ma przypięte dwie takie taśmy, jedna na klatce piersiowej i druga na brzuchu, które mierzą ruchy oddechowe w trakcie snu. Aparat też mówi nam, w jakiej pozycji pacjent aktualnie się znajduje, czyli mamy taką informację tutaj potem już w komputerze, czy pacjent był w tym momencie na wznak, czy na lewym boku, czy na prawym, czy on na przykład siedział, więc to też wiemy. Jest tam też mikrofon, który nam mówi, czy pacjent w danym momencie chrapał, czy nie chrapał, więc no jest bardzo dużo tych czujników, które potem całą noc zapisują pomiary i mamy taki pełen komplet tych informacji do tego, żeby stwierdzić, czy ten bezdech rzeczywiście jest, czy go nie ma i jeśli jest to, czy jest to bezdech łagodny, umiarkowany, czy postać ciężka obturacyjnego bezdechu sennego.
Mhm. A czy pacjent powinien się w jakiś sposób przygotowywać do takiego badania?
Tak naprawdę powinien się zgłosić się na oddział, gdy ma już wyznaczony termin badania i nie ma jakiegoś specjalnego przygotowania. Powinien się najeść, chociaż też kolację oczywiście w szpitalu dostanie, bo u nas pacjenci zgłaszają się po godzinie 15, żeby dopełnić tam wszystkich formalności, wypełnić ankiety niezbędne do przeprowadzenia tego badania. Potem jest taka chwila przerwy, no i aparatura jest podłączona przez technika między 20 a 22, tak mniej więcej.
Mhm. I jak długo pacjent przebywa w szpitalu? Czy to zależy od tego, jakie są wyniki badania?
Czy wyniki badania otrzymuje pacjent w późniejszym terminie? Zazwyczaj to jest około tygodnia, dwóch. Zdarza się, że wynik jest dwa dni po wykonaniu badania, ale też może zdarzyć się, że trzy, to w zależności od mocy przerobowych. Pacjent na oddziale znajduje się właściwie od tej godziny 15, 16 do godziny 7.30 następnego dnia, bo około 7 ta aparatura jest odłączona i wtedy pacjent odbiera wypis i ma wyznaczony termin w poradni pulmonologicznej w naszym szpitalu, gdzie ten wynik będzie omówiony ze specjalistą chorób płuc.
Mhm. A więc jakie dane o stanie zdrowia pacjenta otrzymujemy w wyniku badania polisomnograficznego i jaki tryb leczenia może zaoferować pacjentom Wojewódzki Szpital Zespołowy w Płocku?
Przede wszystkim otrzymujemy informację, czy pacjent spał, jak długo spał, w jakiej fazie snu był w danym momencie, więc wiemy, czy ten sen był efektywny, czy nieefektywny, jaka była architektura tego snu. To badanie polisomnograficzne przede wszystkim ma nam powiedzieć o tym, ile było tych spłyceń i bezdechów. Spłycenia są to takie okresy minimum 10-sekundowe, w których jest ograniczony przepływ powietrza przez górne drogi oddechowe, a bezdechy to są okresy, gdy ten przepływ jest całkowicie zastopowany, więc minimum 10 sekund powietrze w ogóle nie przepływa przez górne drogi oddechowe. I my sobie na podstawie tego badania mierzymy, ile tych spłyceń i bezdechów było w ciągu całego snu i obliczamy taki współczynnik AHI lub RDI, ile tych epizodów było w ciągu godziny snu. I dzięki temu mamy takie widełki od 5 do 15 to jest łagodny bezdech, 15-30 to jest umiarkowany, a jeśli tych zaburzeń snu na godzinę było powyżej 30, to mamy do czynienia z ciężkim bezdechem sennym i wtedy w zależności od tego, jaki to jest bezdech, możemy zaproponować odpowiednie leczenie, no bo jeśli to jest łagodny bezdech, czyli do 15 zdarzeń na godzinę snu, to zazwyczaj wystarczy zmiana stylu życia tak naprawdę, na przykład redukcja masy ciała, bo bardzo często otyłość jest przyczyną bezdechu sennego. W przypadku otyłości mamy zwiększoną ilość tkanki tłuszczowej. Tutaj w podniebieniu powoduje to, że w pozycji horyzontalnej w trakcie snu te drogi oddechowe górne zapadają się i dlatego albo ograniczają po prostu tą przestrzeń dla powietrza i ten przepływ powietrza jest wtedy ograniczony, więc w przypadku łagodnego bezdechu czasami sama utrata masy ciała może spowodować, że ten bezdech zostanie wyleczony tak naprawdę, bo tutaj to może być główna przyczyna. Co więcej, niektórzy pacjenci mają te bezdechy tylko w pozycji na wznak i bywają tacy właśnie, gdzie 90-95% bezdechów jest w pozycji na wznak. Wtedy czasami wystarczy, że pacjent będzie unikał pozycji na wznak. Są specjalne koszulki dostępne też w internecie, które mają na przykład wszyty na plecach taki wałek, który powoduje, że spanie na plecach jest po prostu niewygodne, no bo pacjent w nocy jest nieświadomy, więc trudno zmusić się do spania na boku, a ta koszulka powoduje, że spanie jest praktycznie niemożliwe i niewygodne, więc pacjent wtedy się układa na lewym boku albo na prawym boku i wtedy nie ma tych bezdechów i wystarczy ta koszulka, nie spanie na wznak i tego bezdechu nie ma. Przy tym łagodnym, umiarkowanym bezdechu czasami przyczyną jest na przykład jakieś zaburzenie anatomii, gdzie na przykład może być przerost migdałka podniebiennego albo przerost języka, czy krzywa przegroda nosowa na przykład i czasami tacy pacjenci są kierowani do laryngologa i leczenie operacyjne laryngologiczne może spowodować, że ten bezdech zostanie wyleczony lub będzie mniej nasilony na przykład i wtedy pacjent też będzie mógł sobie dobrze funkcjonować. Więc to mówimy tutaj o łagodnym bezdechu lub umiarkowanym. No przy ciężkim bezdechu, czyli gdy tych zdarzeń jest powyżej 30 na godzinę snu, to wtedy zazwyczaj te metody już są niewystarczające. Zazwyczaj wtedy proponujemy tak zwaną protezę powietrzną, czyli CPAP. Jest to takie urządzenie, które powoduje dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych w trakcie snu. Mechanicznie można powiedzieć, że jest to sprężarka, która po prostu podnosi ciśnienie w drogach oddechowych. No bo jeśli drogi oddechowe się zapadają, górne, tutaj mówimy o gardle, tkankach miękkich gardła, to jeśli to ciśnienie podniesiemy, no to wtedy one się nie zapadną i nie ma bezdechu. Więc mamy specjalną maskę, taką specjalną rurkę, która do tego aparatu jest dołączona i wtedy my tutaj w ramach tej poradni pulmonologicznej dobieramy pacjentowi odpowiednie parametry tego aparatu, bo to ciśnienie zazwyczaj jest pomiędzy 4 a 20 mm spływu wody i odpowiednie ciśnienie pacjentowi dobieramy, takie, żeby te drogi się nie zapadały. I wtedy pacjent sobie po prostu z tym aparatem założonym zasypia, budzi się, zdejmuje. To jest leczenie przewlekłe, no bo ono jest skuteczne w momencie stosowania tego aparatu, a w momencie, gdy go nie stosujemy, no to jest nieskuteczne. To nie jest choroba wyleczalna w tym wypadku, tylko można te objawy właściwie często zlikwidować lub załagodzić, stosując ten aparat, no ale dopóki go stosujemy, to działa. Jak przestajemy stosować, to nie działa.
Bardzo ciekawe jest to, co pan mówi. A z pana praktyki, kto najczęściej zgłasza się na takie badanie? Czy są to jakieś konkretne, na przykład, grupy wiekowe?
Częściej mężczyźni zdecydowanie. Tutaj jakby płeć męska jest, można powiedzieć, czynnikiem ryzyka tej choroby. Zazwyczaj to są pacjenci z nadwagą otyłością. No to nie jest reguła, ale większość tych pacjentów jest z nadwagą otyłością. Bardzo często jest tak, że to partnerzy, partnerki wysyłają właśnie tą drugą osobę, bo słyszą, że ona chrapie albo że ma przerwę w oddychaniu w nocy. To jest bardzo niepokojące wtedy dla tych osób i wysyłają, motywują, żeby coś z tym zrobić, żeby gdzieś zasięgnąć pomocy, porady, żeby się zdiagnozować. To jest taka jedna grupa pacjentów właśnie z tym chrapaniem, z przerwaniem w oddychaniu w nocy. Druga grupa pacjentów to są pacjenci, którzy po prostu są przewlekle zmęczeni. Oni zasypiają w różnych pozycjach ciała w ciągu dnia. Są po prostu strasznie zmęczeni i też oni szukają pomocy lekarskiej zazwyczaj. To tak są takie najczęstsze grupy chorych, bym powiedział.
A czy miał już pan przypadki u nas tutaj w Płocku, gdy te bezdechy senne zagrażały już zdrowiu, a może nawet życiu pacjenta?
No mieliśmy takich pacjentów tutaj, gdy to badanie wdrożyliśmy i już nauczyliśmy się obsługi tego sprzętu. to przyszła pora na pierwszego pacjenta, więc gdzieś tam zapytaliśmy się na raporcie z kolegą, czy ma ktoś kogoś na oddziale, kto chrapie, czy ktoś takiego pacjenta prowadzi. No więc tutaj koleżanka wytypowała takiego pana, podłączyliśmy aparaturę i potem kolejnego dnia zaczęliśmy oceniać badanie. Byłem w szoku, bo pan miał przerwy w oddychaniu, które trwały nawet do 2 minut, czyli miał 2-minutowe przerwy w oddychaniu, gdy saturacja spadała mu do 40%. Byliśmy w szoku. Myśmy na początku myśleliśmy, że ta aparatura może nie sczytywała po prostu saturacji, no ale wszystko się zgadzało. Wszystko było poprawnie zapisane. Od razu pacjentowi też potem włączyliśmy leczenie aparatem CPAP i z tych 60 zdarzeń na godzinę snu zredukowaliśmy do 5, więc pacjent w ciągu godziny miał nawet do 60 bezdechów, spłuceń oddychania, a w trakcie stosowania protezy powietrznej tych zdarzeń było do 5 na godzinę, więc po prostu można powiedzieć, że w normie. Mhm.
A chciałem zapytać właśnie o tą grupę seniorów, jak to u nich wygląda, bo pamiętam, że wychowywałem się z babcią i właśnie babcia była przysłowiowo zdrowa jak koń, ale zawsze wieczorem słyszałem, że ma właśnie te bezdechy senne i ja jako taki młody chłopiec zaglądałem do niej, bo bałem się, że babcia przestaje oddychać. Jak to wygląda? Czy to jest norma u starszych osób, czy nie?
Z wiekiem ryzyko wystąpienia obturacyjnego bezdechu sennego rośnie, w związku z tym, że tkanki są mniej jędrne, bardziej zwiotczałe, to napięcie mięśni tutaj w okolicy gardła, tak jak w całym ciele, jest zmniejszone w stosunku do osoby młodej, dlatego ryzyko bezdechu sennego w starszym wieku jest większe. Czym starsza osoba, tym ma większe ryzyko tak naprawdę, więc tutaj no, to jest taka grupa pacjentów po prostu.
Wiele takich badań już pan wykonał w Płocku?
My wykonaliśmy, myślę, około 40-50 badań. Teraz już to weszło w taką fazę regularności, bo pierwsze badania wykonaliśmy chyba, z tego co pamiętam, w październiku, a teraz już zapisujemy normalnie tutaj pacjentów w kolejkę na Wsetowską i wykonujemy tych badań 5 w ciągu tygodnia, czyli około 20-25 miesięcznie.
No dobrze, to podsumowując już, jak się na takie badania zapisać? Telefonicznie, osobiście? Jak długi jest czas oczekiwania też na samo badanie, jak i na wyniki?
Tak naprawdę ścieżka wygląda następująco. Pacjent, jeśli ma takie objawy, które sugerują bezdech senny, to powinien zgłosić się do lekarza rodzinnego i on na podstawie wywiadu badania pacjenta stwierdzi, czy pacjent kwalifikuje się do tego badania, czy nie. Jeśli się kwalifikuje, to wtedy powinien wystawić skierowanie do oddziału chorób płuc z opisem, o co chodzi, tak? I pacjent z tym skierowaniem zgłasza się do nas w dzień roboczy do godziny 13-14 na oddział chorób płuc i my wpisujemy go wtedy w kolejkę. W tym momencie ta kolejka jest 2-miesięczna. Tam, gdyby pacjent zgłosił się dzisiaj, to zapisany byłby na początek czerwca najprawdopodobniej.
Dobrze, w takim razie myślę, że dogłębnie zbadaliśmy temat. Bardzo się cieszymy, że nasz płocki szpital ciągle się rozwija i coraz większa jest skala tego działania. Pojawiają się ciągle nowe badania i operacje, które możemy wykonywać w płockim szpitalu. Panie Michale, bardzo dziękuję za podzielenie się swoją ogromną wiedzą i za przyjście do naszego studia. Naszym dzisiejszym gościem był lekarz medycyny, pan Michał Grzybowski, specjalista chorób wewnętrznych z oddziału chorób płuc Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku. Dziękuję bardzo.
No, dziękuję bardzo.